dla lasu, dla ludzi. Na program zapraszają Nadleśnictwo Świeradów i Muzyczne Radio.
Naszym kolejnym gościem jest Łukasz Tekiela, dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu, ale jego drugie oblicze to wielka miłość do wszelkiego rodzaju minerałów. Jest też współtwórcą Sudeckiego Festiwalu Minerałów, który od kilku lat odbywa się na lubańskim rynku. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o ametyście, pięknym fioletowym minerale, który jest takim symbolem Sudetów Zachodnich.
Witam wszystkich serdecznie, witam Ciebie. Faktycznie, ametyst traktowany jest jako minerał, który możemy uznać dzisiaj za symbol na pewno karkonoszy. Może nie całych Sudetów, ale na pewno karkonoszy. Ametyst to jest taki minerał, który cieszy się wielką i w zasadzie niesłabnącą popularnością wśród kolekcjonerów minerałów na całym świecie. Ale jest to również taki minerał, który jest rozpoznawalny dość powszechnie przez ludzi, którzy na co dzień z rzadkimi, kolorowymi kamieniami nie są jakoś blisko związani. Więc prawie każdy, jak powie się o ametyście, albo o nim słyszał, albo go widział, albo wie, jaki ma kolor. Więc pod tym względem ametyst na pewno jest wszędobylski. On jest też wszędobylski z tego tytułu, że w chwili obecnej możemy go praktycznie kupić w każdym górskim kurorcie, a nawet i w niejednym nadmorskim, więc ametyst stał się takim produktem pamiątkarskim.
Ładnie wygląda.
Ładnie wygląda. Przy czym tutaj warto zwrócić uwagę na to, że ta wszechobecność ametystu nie wynika wcale z wielości jego wystąpień, ale przede wszystkim z ogromnej produkcji tego materiału, produkcji, oczywiście chodzi o kopalnianą produkcję, w Ameryce Południowej, przede wszystkim w Brazylii i w Urugwaju. I ten minerał no już od kilkudziesięciu lat, można powiedzieć, na ogromną skalę zalewa nie tylko te rynki kolekcjonerskie, ale te rynki turystyczne na całym świecie. Ale jest to ciekawe z tego względu, że w zasadzie te południowoamerykańskie ametysty, one w pewien sposób działały bardzo na wyobraźnię, do tej pory działają na wyobraźnię dużej części polskich kolekcjonerów, którzy te nasze karkonoskie, sudeckie, można powiedzieć, ametysty już od kiedy pamiętam, zawsze starali się porównywać i porównywali. To też dotyczy się grona ludzi, którzy się fachowo zajmują tym tematem. Próbowali porównywać te nasze ametysty do ametystów amerykańskich. I one jakby rozbudzały ich wyobraźnię, czyli ruszając w góry na poszukiwanie naszych polskich, sudeckich, dolnośląskich ametystów, gdzieś tam w wyobraźni cały czas widzieli te ametysty amerykańskie i liczyli na to, że znajdą coś, co będzie kolorem przypominało, chociażby kolorem przypominało te ametysty właśnie amerykańskie. Natomiast no najczęściej oczywiście tak nie było, ale to jest też ciekawe z innego powodu, dlatego że tak jak polscy poszukiwacze minerałów w Sudetach jakby mieli na uwadze ten wzór doskonały ich zdaniem na początku amerykański, tak przedwojenni niemieccy poszukiwacze, ci XVII-wieczni, XVIII-wieczni, którzy znajdowali ametysty w Sudetach, oni z kolei je porównywali do tych azjatyckich. Więc też mieli jakiś wzór, do którego zawsze próbowali porównywać materiał znajdowany przez siebie, można powiedzieć, na lokalnym podwórku. No i teraz pytanie jest podstawowe. No to czym tak naprawdę dysponujemy? Co jest w tych naszych karkonoszach czy Sudetach Zachodnich? No i tutaj jakbyśmy spytali kolekcjonerów, to jedni powiedzą, niewątpliwie najpiękniejsze ametysty pochodzą z Karpacza. Inni powiedzą, że nieprawda, że dużo lepsze pod względem jakości okazy można pozyskać na przykład w Borównie. Jeszcze inni wskażą na Sokołowiec. Zapewne będą też i tacy, którzy wymienią Szklarską Porębę. No i jak jest w rzeczywistości? W rzeczywistości jest tak, że tak naprawdę bardzo niewielka liczba okazów ametystu pozyskiwanych w zachodnich Sudetach czy na Dolnym Śląsku zbliża się jakościowo pod względem barwy, kompozycji do tych okazów, które pochodzą z topowych lokalizacji na świecie. Ale to nie oznacza, że nasze okazy są brzydkie czy nie można ich doceniać z tytułu urody. Myślę, że jak najbardziej i one były doceniane tak naprawdę od XVI wieku. Ale myślę, że pozytywnie możemy zaskoczyć, ponieważ w naszym Muzeum Lubańskim w krótkim czasie pojawią się naprawdę bardzo fajne okazy ametystów z Karpacza. Robiliśmy taki projekt poświęcony badaniom tej lokalizacji w minionym roku. W chwili obecnej pracujemy nad tym materiałem. Już w chwili obecnej można zobaczyć ogromną skałę, która waży mnóstwo kilogramów, wypełnioną pustkami z ametystem. To jest pierwszy okaz, który zaprezentowaliśmy, a zaprezentujemy ich znacznie więcej, więc myślę, że te ametysty karkonoskie będą cieszyć oko kolekcjonerów i również amatorów tematu.
Naszym kolejnym gościem jest Patrycja Werecka, przewodnik sudecki. Zacznijmy może od walonów.
Legendy mówią, że w XII wieku na tym terenie pojawił się człowiek, który nazywał się Laurentius Angelus. I ten Laurentius Angelus właśnie dążył do jakby uzyskania tych kamieni, znajdował niby rudy żelaza, z tym, że to są bardziej legendy niż fakty. Jakoś trudno, nie widziałam dokumentacji, która by potwierdzała jego obecność, ale już dokumentacja typu kroniki Johannesa Szoldana, który pisał słynną kronikę świeradowską. I taka kronika wspomina już nam o Welszach, albo o Walen, ludziach takich, albo Venediger. Byli to ludzie, którzy przybywali z różnych krańców Europy, zwabieni tutaj naszymi górami, żeby poszukać minerałów. Dlaczego w górach? No w górach skały są bardziej odkryte, więc łatwiej to wszystko znaleźć, aniżeli gdzieś tam, gdzie przez lata narosło troszeczkę gleby. Dokładnie. I w czasie swoich poszukiwań natykali się na różnego rodzaju minerały, natykali się na właśnie kamienie szlachetne, potem nimi handlowali, w międzyczasie znaleźli właśnie rudy metali. Czy oni je wydobywali? To jest bardzo duże pytanie, ponieważ kultura Walonów, o której wspomina cała historia utworzona przez pana Naumowicza, to są bardziej poszukiwacze skarbów, którzy tymi skarbami handlowali. Tymczasem tutaj, na tereny Krobicy, Gierczyna, czyli na nasze tereny, przyszli górnicy z Jachimowa czeskiego około XVI wieku, niektóre źródła podają rok 1512, i zaczęli wydobywać. Znaleźli właśnie tego typu łupek, ale między tym łupkiem oprócz kwarców znaleźli granaty na przykład, znaleźli troszkę siarki. Siarka, kwarc, to był wskaźnik, że tu może być coś więcej. Tyle tylko, że jak oni to wydobywali, to oni tak naprawdę czystego kasyterytu w postaci takich kryształków ciemnych nie widzieli. Oni widzieli tylko, że jest kwarc i siarka i że ten zestaw gwarantuje rudę cyny. Dopiero po wytopieniu można było znaleźć cynę jako taką.
Chciałem Cię zapytać o te kopalnie, bo ich tutaj jest sporo w regionie, prawda?
Ich jest bardzo dużo. Od właściwie Nowego Mesta w Czechach, aż po prawie Rębiszów, ciągnęły się tereny związane z wydobyciem głównie rudy cyny, ale także pojawił się kobalt. Mówi się, że zły duch kobold zanieczyścił cynę. Już nie była tak wartościowa, ależ ludzie bardzo szybko znaleźli zastosowanie dla kobaltu. No, dzisiaj kobalt jest ważny dla elektroniki, ale wówczas był to bardzo cenny barwnik. Barwił na kolor niebieski, a jednocześnie nie był szkodliwy dla zdrowia, więc można było chusteczkę do nosa zabarwić, sukienkę, a także kieliszek, lampkę lub szklankę, a także i porcelanę. Także był powszechnie używany.
Skoro mówisz już o szklance, to potem pojawiło się szkło, huty tak. Szkła i tak dalej.
Tak, i tutaj właśnie też moglibyśmy sięgnąć po okres średniowiecza, ponieważ pierwsze takie małe leśne huty w rejonie Białej Doliny w Szklarskiej Porębie powstawały właśnie już w okresie średniowiecza i one opierały się właśnie o kwarc. Kwarc zmielony na proszek dodany do masy szklanej topniał. W dniu dzisiejszym także kwarc jest podstawowym składnikiem szkła, ale dzisiaj mamy dużo więcej też szkła takiego nieudanego i dzięki temu masa szklana topnieje dużo szybciej w tej misie i dużo szybciej można ją, że tak powiem, wydmuchiwać lub wlewać do formy, żeby coś za pomocą takiej specjalnej prasy wygnieść, jak na przykład cukierniczkę płaską. Tutaj na naszym terenie głównie Szklarska Poręba, ale mamy takie okolice jak Orle, czeski Jachimów, jak Jabłoniec. Wszystkie te okoliczne rejony były bardzo znane właśnie z produkcji szkła. Mało tego, produkcja szkła zahaczała także o Świeradów Zdrój. Tutaj w XVII wieku przybyli ludzie, którzy z przyczyn religijnych, chcąc zachować swoją wiarę ewangelicką, uciekli z Czech na Śląsk. Osiedlili się na przykład przy Czarnym Potoku w Czerniawie i tam była kiedyś mała huta szkła także. Właśnie ze szkła kryształowego tutaj słynęła okolica. Do szkła kryształowego trzeba było czegoś więcej niż tylko piasek kwarcowy. Tutaj, żeby ten kryształ miał taki swój połysk, słynną tęczę pod światło na przykład, żeby on był plastyczny w obróbce, można było go było wyszlifować, różne wzory na nim szlifować, trzeba było dodać ołowiu. Zalecam wizytę w hucie Szkła Julia w Piechowicach, ponieważ to tam można cały ten proces szkła zobaczyć i można w pojemnikach zobaczyć poszczególne składniki tego szkła.
Gorąco zachęcamy, aby poznawać historię wydobycia minerałów na Dolnym Śląsku. Patrycja Werecka była dzisiaj naszym ostatnim gościem. Dzięki za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
I na koniec, jak zwykle, pytanie. Jaki kamień jest symbolem Karkonoszy i jaki ma kolor? Na dzisiaj to wszystko. Jacek Sałaputa, do usłyszenia.
Dla lasu, dla ludzi. Na program zaprosili Nadleśnictwo Świeradów i Muzyczne Radio.
Audycja została zrealizowana ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.